Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
W audycji Porady Pedagoga Psychologa bardzo serdecznie witam siostrę Dagmarę Dudzińską, Felicjankę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I gościa, który przybył do nas z Rosji. Tylko nie wiem, czy to z centrum Rosji, czy to z jakiejś innej części Rosji, ale z Rosji. To może za chwilę ksiądz nam powie. Ksiądz Grzegorz Zwoliński. Ksiądz Grzegorz Zwoliński przyjechał z takiej małej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kirowie. Dobrze powiedziałam, tak?
Tak, dokładnie.
Proszę księdza, ksiądz prowadzi w Kirowie, nie wiem, czy to jest ośrodek, czy to jest dom, ale to za chwilę może. W każdym bądź razie tytuł tego domu, czy jakieś takie nazwanie, Betlejem w Wiatce. I jest to żywy pomnik świętego Jana Pawła II w Rosji. No jestem zadziwiona. Myślę, że w audycji Porady Pedagoga Psychologa pokażemy, jak ksiądz z Polski, Polak.
Tak. Polak.
Czy długo ksiądz jest tam?
No w Rosji od grudnia 2001 roku.
To już bardzo długo. Proszę księdza, ksiądz diecezjalny wyjechał do Rosji, do parafii, na takie zgłoszenie osobiste, czy to była decyzja?
Nie, to była moja prośba do księdza biskupa wtedy Świerzewskiego, u nas w diecezji sandomierskiej. 4 lata posługiwałem w diecezji i na własną prośbę, czyli napisałem podanie do księdza biskupa, który początkowo obiecał 2 lata, poczekaj, najpierw doświadczenie, zobaczymy, może ci to przejdzie. Z 2 się zrobiło 4 lata i po 4 latach biskup wyraził zgodę na wyjazd do Rosji. Byłem tydzień czasu wikariuszem w Kursku i po tygodniu zostałem proboszczem w Kirowie, 1000 kilometrów na północny wschód od Moskwy.
No to czyli to centralna Rosja, tak?
Tak, centralna Rosja, europejska część Rosji. Jeszcze.
Europejska jeszcze. Proszę księdza, to co ksiądz robi w swojej parafii, czy przy parafii, bo to jest w parafii,
przy parafii.
Ale w parafii też ksiądz, tak? Bo to, czyli kościół i dodatkowe jeszcze dzieła, które przy kościele są.
To jest takie 2 w 1, bo znaczy parafia w Rosji i parafia w Polsce są 2 różne światy. Tą parafia to jest, jak powiedzieć, gdy przyjechałem w styczniu 2002 roku jako nowo mianowany proboszcz parafii, to parafii było 5 osób. 2 Polaków, 2 babcie z Francji, 1 Niemka i ksiądz. Miasto 500 000, Kirów, znane Kowiatka, miejsce zsyłki Polaków po powstaniu styczniowym, a terytorialnie jest jak 1/3 Polski.
Jak to się w ogóle stało? No ale to może za krótka audycja, żeby o tym opowiadać. Skąd w takim razie taki wielki tytuł? Żywy pomnik świętego Jana Pawła II.
Znaczy zaczęło się to właśnie, jest związane ze śmiercią papieża, z takimi 2 wypowiedziami, które ja usłyszałem w telewizji po śmierci papieża.
Ale w telewizji
polskiej. Dzięki przekazom satelitarnym mogliśmy oglądać takie wspomnienia, świadectwa, filmy o papieżu. I mnie osobiście poruszyły takie 2 wypowiedzi. Pierwsza, taka główna, to było wezwanie Episkopatu Polski do budowy rzek pomników. Bo tam, gdzie papież był, tam jest ulica, szkoła, jakiś pomnik papieża, a to było coś nowego jako budowa żywych dzieł. I to mnie tak poruszyło za serce. I druga to była wypowiedź młodego człowieka zapytanego w Krakowie przed domem biskupim na Franciszkańskiej, który powiedział do dziennikarzy takie słowa: żal, że nie spełniło się marzenie Ojca Świętego Jana Pawła II o wizycie w 2 krajach, które papież chciał za życia odwiedzić, a władze go nie wpuściły. To była właśnie Rosja i Chiny. I położyłem te 2 wypowiedzi i mówię, no dlaczego nie spróbować? I zaproponowałem księdzu arcybiskupowi Kondrusiewiczowi, który był wtedy u nas w Moskwie, czy godziłby się na takie dzieło, żeby właśnie to ogromne serce papieża, które służyło wszystkim ludziom, szczególnie tym niewinnym, bezbronnym, papieża, który mówił do nas i za nas, jak mówił Ojciec Święty, żeby mogło służyć jako takie żywe dzieło tym najbardziej bezbronnym i niewinnym, jakie są nienarodzone dzieci. I biskup dał swoją zgodę, błogosławieństwo, szukaj, zbieraj tam, prowadź tam. organizuje, ale to wszystko było takie bardzo emocjonalne na początku i z takim porywem trochę jakby z motyką na księżyc, bo wszystko może być piękna idea, gdy nie ma ludzi, nie ma środków, nie ma możliwości realizacji, to pozostaje w sercu na papierze i po jakimś tam pół roku czy roku ten entuzjazm opadł i sam sobie zadawałem pytanie, czy no, to jest moja taka idea fix, taka szalona, czy faktycznie jest to Boże dzieło. Zaczęliśmy od modlitwy, która jest do dzisiaj w każdy piątek, wczoraj jest msza o 18 w domu parafialnym, bo kościoły nam nie oddały władzy, o wstawiennictwo Ojca Świętego, dlatego dzieło, jeżeli jest faktycznie taka wola Boża i Pan Bóg chce, żeby to dzieło było, żeby znalazł się sponsor, władze wydzieliły mieszkanie, jakiś budynek, nie wiem, ktoś, kto pomoże, znaleźli się ludzie, którzy będą tam posługiwać, pracować, współpracować i po 4 latach moja parafiankę, Julię, która jest Rosjanką, zadzwoniła, byłem wtedy w Polsce, że jest gotowa udostępnić swoje mieszkanie, które otrzymała w spadku po babci, które wynajmowali dla, no, dla ludzi jako takie dodatkowe wynagrodzenie, taka dodatkowa zapłata miesięczna. 2 pokoje z kuchnią, łazienką, po kosztach tylko utrzymanie, gotowe wynająć, chociaż mama była przeciw, bo to jedno takie dodatkowe wynagrodzenie było. Julia się uparła, że to jest jej mieszkanie, jej babcia jej przekazała to, i że jest gotowa, nie? A też chodziło na tą modlitwę, na tą mszę świętą. I była taka jaskółka na niebie, taka gwiazdka na niebie właśnie w tym ciemnym tunelu nadziei, że jednak Pan Bóg usłyszał tą twoją prośbę. Ja po Wielkanocy, to było 2009 roku, objechałem 15 konsultacji dla kobiet w mieście poza miastem, z których 14 wyraziło chęć współpracy i kierowania potrzebujących dziewczyn, kobiet do naszego ośrodku. Jedna tylko konsultacja odmówiła współpracy i pomocy, znaczy kierowania tam. I po miesiącu zgłosiła się pierwsza osoba, dziewczyna Tania.
Bo ja nie powiedziałam, że to Betlejem w Wiatce, żywy pomnik świętego Jana Pawła II w Rosji, to jest ośrodek czy dom, jak już ksiądz powiedział, dla kobiet z dziećmi, tak? Czy kobiet w ciąży, jak to jest? Czy
kobiet, forma domu urodzą? Samotnej matki.
Znaczy, dom samotnej matki bardziej?
Znaczy taka była idea właśnie, bo w Rosji aborcja jest po prostu plagą i na pół miliona, które ma miasto, ponad 30 parafii prawosławnych, tyle samo protestanckich wspólnot różnych. Nikt się tym nie zajmował i wielokrotnie to słyszałem i słyszę do dzisiaj, czym się przejmujesz. Babcia chodziła, mama chodziła, to też pójdziesz na tak zwany zabieg i to jest po prostu jak wizyta u dentysty. I mówię, no nie może tak być, że no, jak powiedział taki też z tą ideą było związane też słowa świętego Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. No co z tego, że ktoś przyjdzie, ma problem do psychologa czy tam do lekarza i z tym problemem kogoś tam wyganiają z domu, mieszkanie rodzice nie chcą przyjąć, zwolniają z pracy, czy można dożywa alkoholu, chodzi do rękoczynów i tylko wszyscy mówią jedno wyjście, idź, gotowi są zebrać pieniądze nawet tam na późnych tych okresach ciąży i do 9 miesiąca w Rosji no, niestety są aborcje nielegalnie i mówię, no nie może tak być i dlatego myślę, to była ta idea tego mieszkania najpierw, a już od 5 lat mamy ośrodek, takie pomieszczenie byłego sądu, które Rosjanin miejscowy, taki milioner postarał się, przyjaciel Batiuszki i władze dały nam pomieszczenie byłego sądu, którym jest 4 pokoje dla 9 mam z dziećmi. Jest taka kuchnia, stołówka, pokój administratora, sala dla zabaw. No, w ciągu tych 9,5 roku, w maju 19 roku będzie 10 lat, przewinęło się 77 mam, 41 dzieci zostało uratowanych i ponad 100 dzieci, 90 chyba 6 czy 3 było mam z dziećmi w tym czasie. Głównie chodzi o to, żeby pomóc tym, przyjmujemy dziewczynę w ciąży w stanie błogosławionym, niezależnie czy jest to 2., 3. czy 8. miesiąc w stanie błogosławionym i do roku czasu po urodzeniu dziecka mogą przebywać tam te panie i dziewczyny.
Proszę księdza, jest to rzeczywiście niesamowite, takie dzieło wymodlone z tego, co ksiądz mówił. i patronuje temu Jan Paweł II. No tak. Czy te kobiety są tylko młode, czy są starsze, czy w różnym wieku? Bo z tego, co ksiądz mówi, to chyba raczej młodsze kobiety, tak? Czy nie no, tylko?
Przeważnie starsze. No najmłodsza miała 14 lat, dziewczynę.
To dziecko jeszcze,
no
tak?
Dziecko, tak. Której właśnie no, chłopczyk już ma 3 lata, czy 5 będzie miał. A najstarsza jak na razie miała 38.
Proszę mi powiedzieć, przychodzą te osoby, przecież nie wszystkie są katolikami, tak?
Żaden nie jest katoliczką.
Aha, jeszcze
nie była katoliczką i nie jest.
Czy one są w jakiś sposób katechizowane? Czy ksiądz, czy one są nawracane? Bo to tak najprościej zapytać. Czy one są, czy mówi się im o Bogu? Czy one przyjmują, czy dzieci chrzczone są? Czy muszą wyrazić zgodę? Jak to wygląda?
No jest to dosyć trudne, dlatego że no, nam ciągle zarzucają prawosławni, nie wszyscy, ale zdarza się takie, że prowadzimy poprzez działa charytatywne prozelityzm. Jak zaczynaliśmy tą działalność właśnie w maju 2009 roku, byłem u arcybiskupa Chrysanfa, metropolita prawosławnego, żeby wydzielił batiuszkę księdza Aleksandra prawosławnego, który by zajmował się katechizacją, takim przygotowaniem do chrztu, rozmową, modlitwą z tymi mamami, żeby właśnie nie zarzucali prozelityzmu. Także jako
czyli
ksiądz...
jest i ksiądz katolicki i jest ksiądz prawosławny.
Prawosławny, tak. Na tej zasadzie to się odbywa. My dajemy dach nad głową. No jest lekarz, jest pielęgniarka, jest psycholog, jest prawnik, ale właśnie żeby nie werbujemy ich do wiary, nie ma takiej zobowiązania i taka była też zasada, że dlatego, że otrzymują pomoc z parafii katolickiej, żeby przyjęły wiarę katolicką, czy ochrzciły dzieci. Raczej tego unikam, chociaż niektóre mamy prosiły, pytały się, ale jest to trudne, dlatego że są to małe dzieci, przeważnie tam u nas są do roku mamy, a muszą mieć rok katechezy i trudno jest z takim małym dzieckiem przyjść na katechezę raz w tygodniu po godzinie. W tej chwili jest akurat mama, która jest administratorem, która była właśnie 3 miesiące od kwietnia do czerwca w tym roku. Była sama z trójką dzieci i jest w tej chwili pracuje jako administrator i chodzi na zajęcia tej katechezy dla dorosłych do przyjęcia wiary katolickiej.
Proszę księdza. Ja teraz może poproszę siostrę Dagmarę, ponieważ siostra Dagmara ma też doświadczenie pracy na terenie Rosji, tak?
Tak, ja pracowałam, można powiedzieć, tylko przez 5 lat, bo to dla mnie mało, ale Pan Bóg dał mi ten dar w Niżnym Nowogrodzie. To jest trochę wcześniej niż ojciec w Kirowie, bo to tak chyba z 500 kilometrów.
600 kilometrów,
tak,
sąsiedzi
600 kilometrów. Tam nie mamy takiego domu, aczkolwiek miałam okazję też bycia w Kirowie. Tam właśnie jeździłyśmy z siostrami, jeszcze z taką myślą, żeby wspomóc ojca w tym dziele. To były jeszcze początki, kiedy te pierwsze mamy były w tym mieszkaniu właśnie tej Julii. To było dla mnie coś niesamowitego, kiedy właśnie zobaczyłam. Wtedy były dwie mamy i dzieciątka takie małe. Bardzo przeżyłam to wydarzenie, bardzo chciałam tam być, ale Pan Bóg ma swoje drogi. Byłam w Niżnym, to przede wszystkim tam siostry, które do tej pory jeszcze tam posługują. To zajmujemy się takim głównym, wielkim dziełem, któremu się poświęciłyśmy. To jest służba ubogim, bezdomnym. Jest tam prowadzona jadłodajnia dla ludzi z ulicy. To jest jedyny punkt w 2-milionowym mieście, gdzie ludzie mogą przyjść na ciepły posiłek różnego wyznania. I muzułmanie, i Żydzi, i prawosławni. Katolicy tam się nie zdarzają. Aczkolwiek niektórzy doszukują się korzeni polskich, widząc matuszki z Polski. Katechizacja dzieci, dorosłych, młodzieży, odwiedzanie chorych, praca w parafii. No i takie codzienne
a parafia,
życie.
Jak wygląda parafia? Czy kościół stoi, czy odzyskany kościół, czy jak to było?
Tam jest jeszcze inna historia w Niżnym, bo kościół, który był wybudowany, stoi obok kościoła obecnego. Ten budynek kościoła dawnego jest wykorzystany na takie centrum komputerowe, tam różne tam takie rzeczy się dzieją. Natomiast kościół obecny znajduje się na terenie, to był taki hutor dawnego kupca, tam miał swój dom, miał hotel i miał stajnię. I kościół to jest właśnie była stajnia. To jest taki powód do Betlejem.
Tak jest. Takie najmniejsze
trochę
miejsce.
Inne Betlejem niż w Wiatce.
A w tym, do tego kościoła teraz, jak już siostra, no siostra była tak kilka lat,
tak,
ale
wróciłam w 2012
czy tam coraz więcej
roku.
Było katolików przychodziło, czy osób, które chciały być przy tym kościele, czy tak jak ksiądz zaczynał od 5 osób?
Tam, jak przyjechałam w 2007 roku, no, wspólnota była dosyć duża. Nigdy nie można było określić, ile jest tych osób, dlatego że dużo z nich pojawiało się na takie święta jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, wtedy w dużej ilości. A tak na co dzień, to była grupa osób, w niedzielę to tak do 100, może więcej. Ale fenomenem tego miasta jest to, że jest to miasto uniwersyteckie i bardzo dużo młodzieży przychodzi do tej parafii, którzy studiują w Niżnym z różnych stron świata. Wtedy, kiedy ja byłam, to było bardzo dużo młodzieży z Malezji, z Chin i z różnych krajów Afryki. Oprócz tego bardzo duża wspólnota Ormian, którzy przychodzą na mszę świętą, bo nie mają swojego duszpasterza na co dzień. On ich odwiedza co jakiś tam czas. No i ci, którzy przetrwali te trudne czasy, babcie pochodzenia polskiego, czy właśnie dziadkowie, którzy już umierają, i nowe pokolenia, albo właśnie potomkowie Polaków, albo Rosjanie, którzy przychodzą, przyglądają się, mają też taki czas właśnie na zaznajomienie się z naszą wiarą, z Kościołem. Jeśli pragną katechizacji, zgłaszają się na katechezę. I często, co czego właśnie doświadczałam, to wyglądało to w ten sposób, że przychodzili ludzie młodzi, młodzież, która chciała poznać Pana Boga, przyjąć wiarę katolicką, a za tą młodzieżą przychodzili rodzice.
Zupełnie tak. Chociaż na Światowych Dniach Młodzieży też często była taka świadectwa, były młodych ludzi, że najpierw oni, a potem rodzice. Proszę księdza, teraz myślę sobie, że tak, doświadczenie czegoś, co się buduje od samego początku, tak? U księdza. Tutaj siostry też, no właściwie też budują, bo posługują przy parafii, w której dopiero odnajdują się osoby. Czy to jest, no dla nas jest to niepojęte, tak? Bo my jesteśmy z pokolenia na pokolenie, jesteśmy właśnie gorzej teraz, bo niektórzy odchodzą, ale jesteśmy. Natomiast jak wygląda takie spotkanie tych osób, które przychodzą? Siostra mówiła po latach, że odkrywają korzenie. Czy też takie historie zdarzają się u księdza? Ja pamiętam, jakby rodzina Radia Maryja była u Ojca Świętego w Watykanie. To była jedna z pierwszych podróży naszych i wizyt u Ojca Świętego. I pamiętam, jak Ojciec Święty powiedział, żeby to radio szło tak daleko, ale jeszcze na Syberię. Czyli dla mnie wtedy to było w ogóle zadziwienie, bo o tej Syberii to tak jeszcze się nie mówiło, było głośno, ale żeby aż radio tam, więc nie wiem jak inne osoby, ja przeżyłam to bardzo mocno, bo ten Ojciec Święty jednak myślał, skoro tak wyraźnie powiedział Radio Maryja, żeby jeszcze tam, na Syberię, od razu, tak, pierwsza czy druga wizyta i Ojciec Święty nas kieruje na Syberię i jedziecie, jedzie ksiądz, jedzie siostra, czujecie w sercu takie powołanie, modlicie się o to i proszę, mimo że Ojciec Święty nie był, to jest żywy pomnik świętego Jana Pawła II w Rosji, są siostry, które też pracują. Czy ten Jan Paweł II rzeczywiście jest tam obecny? I czy Polacy odnajdują się przy tych dziełach polskich? Siostra mówiła, że zaczynają, ale czy u księdza też w tym Kijowie?
No u nas jest tak różnie, dlatego że no, są oczywiście Polacy, znaczy dzisiaj mam po tych prawie 17 latach posługi, teoretycznie 130 osób parafii, tak jak wspomniałem, kościół jest, który wybudowali Polacy po powstaniu styczniowym, ale kościół jest salą organową i od 3 czy 4 lat mamy pozwolenie na 25 mszy świętych w ciągu roku, aby co drugą niedzielę musimy wynająć kościół na 2 godziny, to jest 2000 rubli, trzeba zapłacić za wynajęcie kościoła. Taką na tygodniu i pozostałe niedzielę jest to dom parafialny, gdzie spotykamy się. I są Polacy, którzy chcą wrócić do wiary ojców, dziadków, ale też są Polacy, jest niedużo niestety. Mówię, na 30 osób, których mają polskie pochodzenie, tylko 2 starsze osoby mówią po polsku, pozostali wiedzą, że tam babcia, dziadek byli Polakami, katolikami. Ale też są rodziny właśnie, gdzie tam 3., 4., 5. pokolenie, któremu abrusieli, przyjęli ten styl życia, mentalność, zachowania, zwyczaje rosyjskie i chcą przyjść, powiedzmy, świeczkę postawić tam, czy powiedzmy ktoś tam, umarła osoba i batiuszka odmówił w cerkwi pogrzebu, czy modlitwy wypominkowej, bo takie nietypowe imię, jakby nieprawosławne, to wtedy szukają księdza, czy jakiś pogrzeb, ktoś właśnie, kto zmarł i wtedy batiuszka odmówił, to wtedy szukają parafii, są takie trudne sytuacje, ale też mówię, są ci, którzy nie chcą po prostu.
A nietypowe imię to jakie imię nietypowe?
Na przykład, jeśli ktoś powie, że jest tam, no znam panią taką Wiktorię, której pochodzi z Ukrainy, pochodziła, bo już zmarła i mama była Zofia i powiedziała, że Zofia, za Zofię. Czyli powiedziała Sofia, nie było problemu, powiedziała za Zofię. Ja już odmówił przyjęcia modlitwy za Zofię. Tam nie będę mówił, co powiedział. No i takie przypadki są, że tylko modlą się za swoich prawosławnych, za katolików nie wolno. Jest to takie proces odradzania, bo ludzie, którzy, mówię, 30, 50, 70 lat. 70 lat nie było księdza, nie było parafii. Są 3 pokolenia ludzi wychowanych bez wiary, bez Boga, bez jakichś zwyczajów, tradycji. Niektórzy tylko właśnie wiedzą, że tam ich przodkowie byli Polakami, katolikami, no ale nie mieli, to są ludzie już starsi, 70, 80 lat, czasami przychodzą tylko przyjść na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, bo po prostu odwiedzić kościół, czy po prostu stawić tą świeczkę i nic więcej. Nawet na propozycję, że przyjadę tam do babci, do pani, tam mogę raz w miesiącu przyjechać, muszę odpalić, czy do spowiedzi przygotować. A mąż jest prawosławny, czy odwrotnie i będzie przeciw. No to takie jest bardzo trudne.
Proszę księdza, proszę siostry. Czas audycji już tak pomaleńku dobiega końca. Ja mam teraz pytanie, nie wiem, czy to będzie trudne pytanie, czy łatwe. Czy jesteście w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maria. Siostra Dagmara, no jest w Polsce dłużej, więc pewnie będzie inaczej odpowiadała na to pytanie, ale ksiądz, siostry przywiozły księdza do Radia Maria. Czy ksiądz wcześniej już słyszał o Radiu Maria? Jak to wygląda? Ten głos katolicki, jak on dochodzi? Czy dochodzi, czy do księdza tylko tak poprzez rozmowy, czy też tam w jakiś sposób przez internet możecie słuchać czy oglądać telewizję trwam?
Przez internet można, bo sam sygnał telewizji, chciałem nawet kupić ten zestaw do odbioru, ale tam właśnie nie odbiera telewizja trwam, ale przez internet oczywiście można słuchać i oglądać.
I ksiądz wcześniej już wiedział o Radiu Maria, tak?
Znaczy, jestem drugi raz, bo dzięki życzliwości tutaj ojców i dzięki także wstawiennictwu księdza biskupa z naszej diecezji Edwarda Frankowskiego, który wtedy właśnie jak zaczęliśmy tą ideę, umówił mnie, że tak powiem, na te rozmowy niedokończone. To był chyba 2006 rok, jakby rok po śmierci papieża. I wtedy byłem pierwszy raz i właśnie o ideę podzielić się. To był wtedy projekt, plany takie wielkie, szalone. Była idea, a teraz już jest no dzieło.
Ksiądz biskup Frankowski no, był niejednokrotnie gościem radia, więc rzeczywiście siał, tak? Jak to ojciec
ziarno
siał.
Słowa, tak.
Ziarno słowa i o radiu mówił dużo, więc cieszę się ogromnie. A ksiądz czasami zagląda do internetu i słucha i ogląda. Czy jest na to raz, czy to tak?
No wieczorem czasami też mam tutaj znajomych, właśnie przysyłają wiadomości, czy czasami też pani Justyna tutaj z radia dzwoni do mnie, bo prowadziliśmy taką akcję, taką głodówkę ostatnio w kwietniu o zwrot kościoła. I pani Justyna nagrywała jakąś audycję, to już było też chyba w telewizji, był wywiad, wiadomości, taka walka duchowa o kościół, zwrot kościoła, też okno życia, które przy naszym ośrodku jest, ale został zamknięty po 3 dniach poprzez decyzję prokuratora, który zagroził 100 tysięcy kary, jeżeli będzie otwarty. To jest takie na duszę rozmowa, jak kiedyś pewnie sędzia opowiadał. Opowiem.
Czyli to Betlejem w Jatce jest.
Jest i działa.
Jest i działa. Siostro, takie dwa słowa jeszcze siostry na zakończenie. Czy siostra chciałaby pozdrowić kogoś, bo skoro ksiądz słucha, to może i siostra chciałaby pozdrowić kogoś tam właśnie z tego Niżnego.
W Niżnym to przede wszystkim chciałabym pozdrowić siostry, które pracują, siostrę Iwonę i siostrę Hiacyntę, siostrę Joelę, ale też wszystkich parafian, których noszę w sercu, za których się modlę, których kocham, pamiętam i są dla mnie taką drugą rodziną, którą tam zostawiłam.
A ksiądz kogo by chciał pozdrowić? Bo może ktoś w międzyczasie w Kirowie będzie włączył internet i posłucha tej naszej audycji.
Ja bym chciał pozdrowić naszych dobroczyńców, mówię, bo ten nasz Betlejem w Jatce działa już będzie w maju przyszłego roku 10 lat i jest około 300 osób, którzy nas wspierają i modlitwą, ale też i darami serca, bo dzięki tym darom serca możemy tutaj funkcjonować i żyć, prowadzić tą działalność i taką z podziękowaniem i modlitwą. Tak jak zawsze to mówię, jak głoszę kazanie, jestem w Polsce i zbieram ofiary, to właśnie, że w każdą środę i piątek jestem z nimi, a za 2 tygodnie już mam nadzieję, że wrócę. Sprawuję przeświętą za dobroczyńców parafii, tego dzieła też i prosimy Radio Maria, też słuchacze tak. Radio Maria o modlitwę.
A teraz jeszcze ksiądz jedzie do Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II tutaj u nas w Toruniu na godzinę 12 i tam też będzie msza, tak? Także no, cieszymy się ogromnie. Ja bardzo dziękuję księdzu Grzegorzowi Zwolińskiemu, który przyjechał do nas z Kirowa i opowiedział o swojej pracy, szczególnie o tym dziele Betlejem w Wiatce. No, w okresie adwentowym ten moment jest dla nas też bardzo ważny. Siostro Dagmaro, bardzo dziękuję za pozdrowienia również. I dzisiejsza audycja już dobiegła końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Amen.